Marcin Fijałkowski. Dzisiaj porozmawiam sobie o hemofilii. Choroba królów, jak się kiedyś powszechnie określało w związku z występowaniem tego schorzenia wśród rodów królewskich. Syn królowej Wiktorii był na nią chory, a także syn cara Mikołaja II. Dziś na hemofilię, chorobę genetyczną, choruje jeden osobnik na 10 tysięcy z naszego społeczeństwa. W Polsce jest to ponad 5 tysięcy osób chorujących na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Taką osobą jest jeden z naszych dzisiejszych gości. Na czym polega życie z hemofilią, chorobą nieuleczalną, ale leczoną przez całe życie? Jakie są utrudnienia w funkcjonowaniu? Co się zmieniło w leczeniu w Polsce na przełomie ostatnich 25 lat? A także do czego prowadzi niewłaściwie leczona i jakie konsekwencje niesie za sobą nieodpowiednia rehabilitacja, opowiedzą moi dzisiejsi goście, pan Piotr Pańczyszyn i pan Janusz Zawilski, fizjoterapeuta, specjalista w rehabilitacji osób chorych na hemofilię. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, proszę powiedzieć, czym tak ogólnie charakteryzuje się to schorzenie?
Hemofilia jest to choroba krwi. Charakteryzuje się tym, że mamy niewłaściwą krzepliwość tej krwi, czyli brakuje w krwi czynnika, który odpowiada za jej prawidłowe krzepnięcie. Leczy się ją czynnikiem krwi, który podajemy sobie dożylnie.
Czyli brakuje, tak jakby w genotypie, brakuje po prostu tego czynnika.
Brakuje czynnika, który jest odpowiedzialny właśnie za prawidłowe krzepnięcie krwi.
To jest czynnik ósmy, tak?
Tak, to jest czynnik ósmy.
Czynnik ósmy w przypadku hemofilii A oraz czynnik dziewiąty w przypadku hemofilii B.
Istnieje mit, że chory na hemofilię, kiedy się skaleczy lub zadraśnie, to w przypadku obniżonej krzepliwości krwi wykrwawia się na śmierć. Mit ten jest nieprawdziwy, natomiast krwawienia nie tylko pourazowe u chorych występują. Gdzie są najczęściej i co powoduje, że one się pojawiają?
Najczęstsze krwawienia występują do stawów oraz do mięśni. Są to dosyć groźne krwawienia. Właśnie nieleczone mogą prowadzić do bardzo trwałych uszkodzeń, z którymi możemy mieć później duży problem. Ja posiadam już takie zwyrodnienia, które kwalifikują się do operacji.
To są zwyrodnienia stawowe, tak?
Tak, to są zwyrodnienia stawowe. Ogólnie już posiadam takie zwyrodnienia dwóch kolan, które już w tym momencie się kwalifikują do operacji. No i rozważam właśnie taki zabieg wstawienia endoprotezy. Jeszcze nad tym myślę.
Nie zastanawiaj się długo, idź z postępem.
Otóż nawiązując jeszcze do przedmówcy, najczęstszymi miejscami krwawień, wylewów są duże stawy. 80% wylewów dotyczy stawów łokciowych, kolanowych oraz stawów skokowych. Wylewy również mają miejsce do dużych mięśni. No i też są krwawienia najbardziej niebezpieczne. To są krwawienia śródczaszkowe. Są to krwawienia obarczone największym ryzykiem.
No właśnie, panie Januszu, właśnie chciałem zapytać, jakie są te właśnie największe krwawienia do organizmu, które zagrażają no po prostu życiu, tak?
Wszystkie krwawienia są niebezpieczne. Krwawienia do stawów prowadzą do nieodwracalnych zmian nazywanych artropatią hemofilową. Tu właśnie kolega przed chwilą o tym opowiadał. Natomiast krwawienie, które zagraża życiu, jest to krwawienie śródczaszkowe, które może być wywołane samoczynnie lub w przebiegu urazu. Także to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, gdzie powinno brać się pod uwagę to w ośrodkach ratunkowych, aby procedura podania czynnika krzepnięcia była taką procedurą, taką świętą, świętością po prostu. Jeżeli chory na hemofilię trafia po jakimkolwiek urazie, tym bardziej urazie głowy do ośrodka, powinien natychmiast mieć podany czynnik. Nie każdy niestety o tym pamięta, wynika to z niewiedzy, także na to powinno się kłaść ogromny nacisk.
No właśnie, Piotrze, w jaki sposób u chorych takie krwawienie, czy do stawów, czy do mięśnia można zatrzymać? No bo biorąc pod uwagę, że hemofilia jest chorobą genetyczną, jest nieuleczalna, to rozumiem, że nie leczy się ogólnie choroby, ale skutków, jakie ona ze sobą niesie.
Tak, zapobiegamy, ogólnie zapobiegamy wylewom, ale także je leczymy, no bo w momencie, w którym już dostajemy wylew do stawu, bądź też do mięśni, potrzebujemy sobie podać czynnik ósmy, który nam jakby zablokuje te krwawienie. No i podajemy je dożylnie. To są leki podawane dożylnie. Najczęściej podajemy sobie je sami. Kiedyś jeszcze w dzieciństwie podawały nam je pielęgniarki. Teraz już jesteśmy do tego przeszkoleni, żeby sobie je podawać samemu.
W warunkach domowych.
W warunkach domowych jak najbardziej. No i po prostu musimy sobie radzić z tym sami, tak? Także już nam nikt nie pomaga. W większości hemofilków już nikt nie pomaga, bo są jeszcze takie przypadki. W zeszłym roku słyszałem od jednego z kolegów hemofilików, że 20-kilkuletni chłopak jeszcze jeździ na zastrzyki do pielęgniarek. Także nie wszyscy jeszcze to potrafią. Myślę, że w przyszłości to się na pewno poprawi, że są potrzebne specjalne właśnie szkolenia do tego, żeby przeszkolić nas, wszystkich hemofilików, do podawania sobie leków samodzielnie. I myślę, że jak najbardziej to ten stan ulegnie poprawie.
No właśnie, dostęp do czynnika wysokiej jakości niweluje też zagrożenie, jakie było kiedyś. Chory, otrzymując w dawnych czasach lek, mógł zostać zarażony wirusami HCV lub HIV. Dziś stosowane są leki, które uznajemy za bezpieczne, które nie niosą za sobą dodatkowego zagrożenia względem zdrowia, ale też szybko działają. Przez jaki czas, panie Piotrze, po podaniu takiej typowej dawki jest pan, nazwijmy to, zabezpieczony przed urazami?
Myślę, że mniej więcej przez 3-4 dni. To jeszcze zależy, jaka to jest dawka, bo jeżeli dawkujemy ten czynnik w sposób taki inteligentny, czyli podajemy go sobie, przypuśćmy, 2 albo 3 razy w tygodniu po jakichś tam określonych dawkach niskich, to ten czynnik cały czas krąży we krwi. Jest, no, jest jakby dobrze rozłożony w krwi i jesteśmy cały czas zabezpieczeni przed ewentualnym urazem. W momencie czynnika już zaczyna brakować we krwi i jest duży uraz, jest problem później właśnie z wyleczeniem. Tego czynnika trzeba podawać znacznie więcej. Zdarza się, że na przykład ja sobie dawkę miesięczną zużywam w ciągu, nie wiem, 4-5 dni, gdzie mi powinno to wystarczyć właśnie na cały ten miesiąc.
Nie zawsze wszystko da się obliczyć, tak?
Tak, nie zawsze wszystko da się obliczyć i właśnie niekiedy też trzeba tak manewrować, żeby tego czynnika wystarczało do końca miesiąca, dlatego że my dostajemy zapotrzebowanie tylko raz w miesiącu, które możemy dostać od krwiodawstwa.
No właśnie, i tutaj chciałem wtrącić, bo w 2014 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło program profilaktyki leczenia domowego. Na daną chwilę ten program obowiązuje do 2018 roku. No i w jaki sposób zabezpieczenie pacjenta stałym dostępem do leku ułatwia to funkcjonowanie w społeczeństwie, o którym właśnie, Piotrze, mówisz?
W jaki sposób?
No, stajesz się takim, no może nie do końca pełnozdrowym, tak? Ze względu na zwyrodnienia stawowe, ale rozumiem, że możesz wykonywać czynności,
to znaczy,
będąc zabezpieczonym przez czynnik
ósmy. Tak, to znaczy ogólnie rzecz biorąc, zawsze lekarze nam powtarzali, że my nie jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli bierzemy czynnik, nie jesteśmy zabezpieczeni do końca, że mamy na siebie uważać, że nie wolno nam wykonywać wszystkich czynności, że sporty ekstremalne to zdecydowanie nie jest dla nas, że sport kontaktowy absolutnie odpada w naszym przypadku, że możemy jedynie podjąć jakieś takie sporty rekreacyjne, typowe takie lekkie, czyli na przykład tenis stołowy, pływanie, jazda na rowerze. No i do końca, wiadomo, do końca nigdy nie będziemy mogli pozwolić sobie na to, na co mogą wszyscy, tak? Czyli po prostu no musimy na siebie uważać, naprawdę na siebie uważać, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy.
Może podpowiem, ponieważ ja jestem entuzjastą profilaktyki wtórnej. Profilaktyka wtórna jest obliczana dawka czynnika podawanego tygodniowo, jest na podstawie testu korekcji, także jest indywidualnie ustawiana przez lekarza hematologa i chory podaje sobie w sposób regularny ilość czynnika potrzebną do utrzymania poziomu krzepnięcia na poziomie w zasadzie zdrowego człowieka. Także jest to naprawdę ogromny krok i bardzo zachęcam wszystkich znanych mi chorych na hemofilię, a znam ich wielu, z wieloma jestem w przyjaźni. I bardzo ułatwia to życie i w sposób niesamowity zabezpiecza. Nawet w Poznaniu był przypadek, iż chory na hemofilię został potrącony przez samochód. I dzięki temu, że był objęty profilaktyką, nie był akurat na końcu...
Nie doszło do rozległego krwawienia,
nie doszło,
tak?
Tak. Właśnie dlatego, iż poziom czynnika był na poziomie praktycznie zdrowego człowieka, także nie doszło do jakiegoś niekontrolowanego krwotoku. W związku z tym jest to ogromny postęp w leczeniu hemofilii. I jak wspomniałem, bardzo zachęcam wszystkich chorych do przystąpienia do profilaktyki, do rozmowy z hematologiem. Niestety myślę, że w przebiegu tego, iż w Polsce nie ma środków referencyjnych, które miały powstać do końca 2018 roku, na dzień dzisiejszy nie powstał niestety jeszcze żaden. Po prostu dostępność chorych do hematologa również w pewnym sensie jest ograniczona, a istniejące ośrodki funkcjonują w zasadzie na zasadzie punktów wydawania czynnika i lekarz siłą rzeczy nie ma czasu na to, by w poradni przedstawić korzyści wynikające z profilaktyki. No nie wszyscy wiedzą. No, niektórzy też chorzy obawiają się, że podając sobie większą ilość czynnika niż podawali sobie do tej pory, wytworzą u siebie inhibitor. Natomiast nic bardziej mylnego, profilaktyka wręcz chroni przed inhibitorem. Także jeśli słuchają nas chorzy, to bardzo, bardzo zachęcam do rozważenia tej możliwości.
No właśnie, jak to jest z tymi ośrodkami leczenia chorych na hemofilię? Ministerstwo ma w planach ich utworzenie, wyodrębnienie pewnej części poradni, oddziałów szpitalnych, w których chorzy na hemofilię będą mogli być obsłużeni jak każdy inny pacjent. Znane mi są przypadki, iż chorzy na hemofilię, którzy ze względu na swoją wrodzoną chorobę, na przykład by wyrwać ząb, muszą przejeżdżać połowę Polski, bo jeden ze specjalizujących się ośrodków w leczeniu hemofilii, który posiada na stanie stomatologa, jest w Warszawie.
Tak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Panie Januszu, przebić 100, 300, 400 kilometrów, by wyrwać sobie ząb i to czasami musi to zrobić osoba, która ma ograniczoną ruchomość. Mógłby to zrobić zwykły stomatolog w poradni takiej osiedlowej albo na drugiej dzielnicy, no a trzeba odbyć taką drogę ze względu na schorzenie, z którym żyjemy od zawsze, to jest niebywałe, a co dopiero mówiąc o innych takich prostych zabiegach, tak, jakie dotykają każdego z nas. Brak typowych ośrodków to brak do lekarzy, nie tylko hematologów, tak?
Oczywiście. Jako ciekawostkę powiem, iż właśnie przyjmujący w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie stomatolog jest również chory na hemofilię. Także tym bardziej rozumie problemy naszych podopiecznych. Natomiast jeśli pacjent z innych miast Polski no, porozumie się w sposób właściwy z hematologiem i znajdzie stomatologa z kolei, który odważy się na ekstrakcję zęba na przykład, no to jest to do przeprowadzenia. Natomiast za każdym razem jest to obarczone jakimś ryzykiem. Także no, chorzy faktycznie preferują pewne miejsce, czyli no, doświadczone, czyli właśnie wspomniany ośrodek warszawski. Ośrodki referencyjne. No, miejmy nadzieję, że w końcu powstaną. Miały powstać coś na wzór ośrodka referencyjnego, takiego no jeszcze niestety niepełnego, istnieje w Warszawie. Stąd też nieprzypadkowo koło warszawskie jest tak liczne, ponieważ ludzie chorzy na hemofilię z innych miast przyjeżdżają do Warszawy studiować i z myślą o pozostaniu tam, aby ten ośrodek mieć w miarę w zasięgu ręki. No, ośrodek ten powstał warszawski i tak prężnie w sumie rozwija się no, dzięki staraniom pana profesora Windygi. Także serdeczne ukłony. Dobrze byłoby, gdyby powstały takie ośrodki w innych miastach, gdyż współpraca pomiędzy hematologiem, ortopedą, no, specjalistami mojej dziedziny, czyli fizjoterapii, to wszystko musi się zazębiać. W przypadku Willebrandów, ginekolog, który też ma pojęcie o krzepnięciu dla kobiet.
No tak, bo na hemofilię chorują tak. Mężczyźni, kobiety mają skazę krwotoczną.
Skazę krwotoczne lub też no, istnieje, no, mi jest znany w ośrodku poznańskim w sumie jeden przypadek hemofilii nabytej u kobiety. Natomiast jeszcze w skład powinien wchodzić psycholog i pielęgniarka, która powinna iniekcji, samoinjekcji.
Tak, no bo tak jak tutaj pan Piotr powiedział...
To jest rzecz niewiarygodna dla mnie, że są jeszcze chorzy, którzy mieszkając gdzieś w miejscach no, odległych od ośrodków zdrowia, nie potrafią się jeszcze sami ukuć. No, to jest, biorąc pod uwagę, że słyszałem na własne uszy opowieści o tym, że nastąpił rozległy wylew i tenże pacjent czekał do rana na autobus i jechał do szpitala dopiero, no to każda godzina, po prostu czynnik to jest świętość. Natychmiast wylew, tożsame z podaniem czynnika.
Tak jak pan Piotr
czas
powiedział,
jest bardzo
dokładnie.
Istotny w tym przypadku i bardzo gra na korzyść, ponieważ im dłużej trwa wylew, tym większe pozostawia po sobie spustoszenie niestety.
Tak, to wiemy, że później tego czynnika trzeba podać znacznie więcej, jeśli się tylko zaniechało albo opóźniło się to podanie tej pierwszej dawki, powiedzmy o 3, 5, 6 godzin, to potem i zwyrodnienia w stawach i to krwawienie jest bardziej rozległe.
No. Stan narządu ruchu tych pacjentów też jest zdecydowanie gorszy niż pacjentów w zbliżonym wieku, ale którzy reagują w sposób właściwy. Także też bardzo dużo jest po stronie pacjenta w celu zachowania właściwych nawyków, właściwego stanu narządu ruchu.
Ale tutaj mówimy o wyedukowaniu chorych na hemofilię, żeby byli, powiedzmy, samowystarczalni w domu. A ja mam pytanie do pana Piotra. Panie Piotrze, czy w swoim życiu spotkał się pan z takimi określeniami ze strony lekarzy? Od kiedy pan choruje na hemofilię? Co pan wtedy robi?
Tak,
no?
Dokładnie spotkałem się z takim pytaniem. Wielokrotnie lekarz nie miał pojęcia w ogóle na temat hemofilii. No ja za każdym razem mówiłem, że jestem chory od urodzenia. Niekiedy musiałem jeszcze lekarza doedukować sam, jak ta choroba wygląda, na czym ona polega, jak się ją leczy. Powiem szczerze, że szczególnie problem jest w małych miejscowościach, w których...
Chorych jest mniej.
Chorych jest mniej zdecydowanie i po prostu tam to wygląda całkowicie inaczej. W tych większych miastach jest większa świadomość, nawet już postaci, na przykład czynnika ósmego jest na miejscu w większych miastach i nie ma problemu z dostępem. Nawet gdzieś na jakichś oddziałach ratunkowych czynnik jest zabezpieczony. W przypadku właśnie przyjazdu chorego nie ma problemu z podaniem.
No to właśnie to jest słuszna idea i koncepcja, żeby iść w tą stronę, no bo ja wiem, że Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię przekazało na oddziały, szpitalne oddziały ratunkowe instrukcję, jak należy postępować też z chorymi na hemofilię, ale ona nie do końca też jest w niektórych takich placówkach, jednostkach stosowana, więc...
Dokładnie. Jeśli mogę, to przytoczę taką historię z paru lat wstecz. Mój brat miał bardzo poważny wylew do mózgu.
Pana brat też jest chory na hemofilię.
Mój brat też jest chory na hemofilię, typu A. On ma krzepliwość troszeczkę lepszą, ale nieznacznie. I był taki przypadek parę lat temu, że mój brat dostał wylewu do mózgu. Został przewieziony karetką do szpitala i niestety tam ten czynnik nie został mu podany, mimo że nasza mama prosiła wręcz o to, żeby czynnik został natychmiast podany. To niestety lekarz zlekceważył jej polecenie, jej prośbę i po prostu znacznie trudniej było wyciągnąć z brata właśnie z tego wylewu.
Dłuższe leczenie, większe powikłania.
Znacznie dłuższa była rehabilitacja.
Jak wspomniałeś, Polska Grupa do Spraw Hemostazy sporządziła instrukcję w formie książkowej oraz w formie plakatu dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Niemniej jednak niestety faktycznie na dzień dzisiejszy jest to sprawa bardzo kulejąca. Przypadek też naszego pacjenta, który trafił do poznańskiego oddziału ratunkowego po wypadku na rowerze. Pacjent na szczęście całkowicie nie doświadczył żadnego urazu głowy, także całkowicie świadomy, ze złamaną ręką trafił do ośrodka w piątek, zgłaszając oczywiście natychmiast, że ma ciężką postać hemofilii A i prosząc o podanie czynnika. No, prośba została również przez lekarzy zignorowana. Zażądał konsultacji hematologicznej. No to też zostało pominięte. Czynnik szpital zapewnił w środę. Natomiast pacjent zachował się na tyle trzeźwo, no to już tam 40-letni doświadczony, że tak powiem, hemofilik. I czynnik przywiózł mu kolega i toczyli sobie na korytarzu.
Czyli takie wsparcie.
Takie rzeczy się zdarzają w dużym mieście również. Także uważam, że i nie tylko ja, ale również Grupa do Spraw Hemostazy, Polska Grupa do Spraw Hemostazy, że należy przeprowadzić cykl szkoleń w ośrodkach, w szpitalach, które w swoich strukturach zawierają oddział ratunkowy. I nawet była koncepcja, żeby karetki były również wyposażone w jakąś taką ilość czynnika, która byłaby...
W niewielką dawkę, która mogłaby być, tak, no bo tak, karetka dojeżdżona...
Natychmiast.
Karetka dojeżdża na miejsce wypadku. Okazuje się, że tam jest chory na hemofilię, który był...
Także w tym zakresie dość dużo do zrobienia jeszcze.
Panie Piotrze, a jak wygląda procedura pozyskania zapasu leków, którym potem pacjent, na przykład taki jak pan, może sobie w domu dysponować i profilaktycznie, i pourazowo samodzielnie podawać? I jak to wygląda? Czy to się idzie do apteki? Jak to się pozyskuje
nie,
takie
nie, to
leki?
Zdecydowanie troszeczkę jest bardziej skomplikowane. My musimy wpierw zwrócić się z prośbą do naszego lekarza rodzinnego o...
Tak zwanego pierwszego kontaktu, tak?
Dokładnie, o wystawienie specjalnego zapotrzebowania na ten czynnik. Lekarz nie zawsze jest nam w stanie to wystawić od ręki. To znaczy w momencie, kiedy potrzebujemy czynnik, bywa tak, że nie dostajemy tego zapotrzebowania od razu, czyli w ten sam dzień. Bywa tak, że czekamy nawet kilka dni albo i tydzień, to zależy, czy lekarz jest dostępny, czy nie. Ja ze swoim lekarzem niestety mam delikatny problem.
Ale panie Piotrze, no przecież załóżmy, że miał pan wylewy do stawów albo do mięśni i zapas, który pan ma w lodówce, nagle się skończył.
Tak. Zapas, który mi się skończył, niestety nie podlega tak jakby w danym miesiącu jakby ponownemu...
Jest określona
stawka na miesiąc i niestety nie mogę jej przekroczyć w danym miesiącu. Dlatego często bywa tak, że jeśli idę drugi raz, to dostaję odmowę od lekarza rodzinnego wystawienia ponownego zapotrzebowania. Dlatego mogę przyjść tylko raz w miesiącu. To znaczy, to wygląda w ten sposób. Przychodzę do lekarza rodzinnego, proszę go o wystawienie zapotrzebowania. Lekarz mi to zapotrzebowanie wystawia. Następnie z tym zapotrzebowaniem udaje się do krwiodawstwa i tam te leki są wydawane do mojej dyspozycji i mam właśnie określoną dawkę na cały miesiąc i niestety nie mogę więcej dostać niż jest to przewidziane.
ani można, nie wiem, nie może lekarz wystosować dawki na przykład na pół roku albo na kwartał. Przecież wielu chorych na hemofilię no, mają artropatię hemofilową, czyli są i jeżdżą na wózkach i poruszają się na kulach.
To prawda.
W jaki sposób mi ciężko to sobie wyobrazić, żeby taki chory, który ma problemy z poruszaniem się, no co te 2, 3, 4 tygodnie no, szedł taką drogą, o jakiej pan mówi, żeby tu lekarz pierwszego kontaktu, tu RCK, i tak dalej, i tak dalej.
Staramy się w tym momencie o zapotrzebowanie, które jakby umożliwi nam pobór czynnika w większych ilościach, czyli będzie to zapotrzebowanie, dokładnie, na dłuższy okres, czyli będziemy dostawać dawkę 3-miesięczną za jednym pobraniem. Czyli po prostu no dla nas to jest znacznie mniejszy kłopot, prawda, bo my pojedziemy tam raz na 3 miesiące i już po prostu jesteśmy zabezpieczeni na długi okres i staramy się właśnie
procedurę.
Taką procedurę, żeby po prostu to wywalczyć. Pan Bogdan Gajewski walczy w tym momencie właśnie, żeby każdy chory na hemofilię mógł takie zapotrzebowanie otrzymać, no i zobaczymy, co z tego będzie.
Pan Bogdan Gdajewski, czyli prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. To dobrze, że są takie stowarzyszenia, które walczą o wasze prawa i starają się i na poziomie ministerialnym, i na poziomie medycznym zorganizować procedury, no bo faktycznie lekarz, który rzadko ma kontakt z chorymi na hemofilię, albo lekarz taki, który nie do końca wie, jak ta przebiega leczenie w warunkach domowych, no dla niego no to jest wystawienie takiego zapotrzebowania, o którym pan Piotr tutaj mówił, to tylko procedura. Pan Janusz teraz.
W różnych ośrodkach leczenia hemofilii różnie to wygląda. Mianowicie w ośrodku poznańskim czynnik koncentratu krzepnięcia wydawany jest przez oddział hematologii. Nie za pośrednictwem właśnie centrum krwi, tylko poprzez oddział hematologii. I z tego, co mi wiadomo, pojawiła się w tej chwili nowa możliwość, iż dla pacjentów, którzy mają trudności z poruszaniem się, jest możliwość dostawy czynnika kurierem do domu już. Także to zapewne ułatwi osobom dotkniętym najbardziej artropatią.
Ja słyszałem, że za granicą to już funkcjonuje od bardzo dłuższego czasu.
Tam niemal wszyscy dostają. W Polsce natomiast jest dla dzieci dostarczany czynnik. Oraz w przypadku osób w tej chwili tylko decyzja należy do lekarza prowadzącego. Jeśli chodzi o to, nie jest to obligatoryjne, tylko lekarz prowadzący ma taką furtkę, dzięki której może zapisać najbardziej potrzebującym, nie wiem, jakie są ograniczenia w tym, niestety nie potrafię się wypowiadać w pełni na temat, no nie swojej dyscypliny, ale jest taka możliwość, niektórzy chorzy, którzy mają bardzo zaawansowane zmiany, dostają czynnik już do domu. Także to w pewnym sensie ułatwia im egzystencję. I z tego, co też wiem, jeśli chodzi o ośrodek poznański, także w różnych ośrodkach różnie to wygląda. Pacjenci nie zgłaszali problemu takiego tu jak kolega, że zdarzało się, aby czynnika zabrakło. Także sytuacja, jeśli chodzi o ilość czynnika, jest zadowalająca, bynajmniej jeśli chodzi o nasz region.
No właśnie, Polska Służba Zdrowia i dostępność leków dla chorych na hemofilię dopiero na przełomie ostatnich kilkunastu lat, w cudzysłowie, podnosi się z kolan. Przez co, panie Januszu, mamy rzeszę chorych, którzy kiedyś niewłaściwie byli leczeni, co doprowadziło do ich inwalidztwa. Dziś ze względu na wprowadzony program profilaktyki, ten, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, a także zapewnienie odpowiedniej ilości, dostępności do leku, wskaźnik kalectwa u chorych na hemofilię jest, no powiedzmy, nie jest rosnący, tak? Ale nie tylko dostępność czynnika krzepnięcia w domowej lodówce ma tutaj znaczenie. Ważna jest też odpowiednia rehabilitacja takich pacjentów. Czym się wyróżnia i na czym polega? Proszę, panie Janusz.
Generalnie w leczeniu hemofilii nastąpił bardzo duża zmiana na korzyść. Mianowicie samo pojawienie się koncentratu czynnika krzepnięcia rekombinowanego spowodowało w zasadzie rewolucję w leczeniu. No, oczywiście była bardzo mroczna historia z zakażeniem populacji chorych na hemofilię wirusem HIV. Był to czynnik osoczopochodny. Nawet nakręcono film na ten temat. Film nosi tytuł Zła krew. Opowiada tę historię. Uznano, że to była największa katastrofa medyczna w historii.
Chorym na hemofilię podawano leki zbudowane na bazie osocza, tak?
Tak,
czyli
jest.
Z krwi.
Były osoczopochodne. W tej chwili są czynniki rekombinowane, także już są to czynniki całkowicie bezpieczne. Stąd właśnie, jeszcze cofając się do poprzedniego tematu, pierwotnie były zakażenia wirusem HIV, a w zasadzie ośmielę się do takiego radykalnego stwierdzenia, że 100% praktycznie, myślę, że 40-letnich chorych ma niestety HCV, które też w wyniku...
Czyli zapalenie wirusowe, zapalenie wątroby.
Tak. No nawet młodszych wynika z tego. Natomiast świetnie się raz to leczy. Teraz są nowe leki, także świetnie chorzy z tego wychodzą, ale no mimo wszystko żyli w takim dyskomforcie przez wiele lat. Wracając do HIV z kolei... Tutaj dzięki temu, że polska służba zdrowia była tak zacofana, czynnik właśnie skażony do Polski w ogóle nie dotarł. Polska rządzący wtedy nie zakupili tego czynnika. Były zakażenia, znam 3 przypadki i to był czynnik, który chorzy otrzymywali z zagranicy w formie darów ze Szwecji. Jakiś po prostu ktoś miał rodzinę i przysłała mu, niestety ten chory zachorował, został zainfekowany. Natomiast
Czasy, kiedy nie było tych markerów, które by badały w osoczu HCV, nie był znany.
Nie był znany, tak. HIV nie był znany.
HIV nie był
tak,
znany.
Tak. Natomiast w tej chwili sytuacja jest bardzo dobra, jeśli chodzi o samą metodę leczenia, ponieważ czynniki rekombinowane są już w tej chwili dostępne od paru lat. W związku z tym chorzy dotknięci taką bardzo zaawansowaną artropatią hemofilową, to są chorzy w wieku właśnie około 40. To jest to pokolenie takie najbardziej dotknięte.
Artropatia, czyli ograniczenie takiego ruchu,
zmiany
w stawach?
Tak. Tak jak wspomniałem, 80% zmian dotyczy stawów skokowych, kolanowych i łokciowych. Tak z moich obserwacji poczynionych na terenie Polski, najwięcej zmian mają chorzy w stawach właśnie skokowych. W tej chwili młodsi chorujący, już których narodziny już były po dostępności czynnika, praktycznie wielu z nich nawet nie można zaobserwować zmian naocznie. Także niejednokrotnie jak przychodzi chory na hemofilię do mnie, już taki 90 rocznik plus, to ja nie orientuję się w pierwszej chwili, że to jest chory na hemofilię. Natomiast tych starszych, po zmianach wszystkich...
Kwestia leczenia w zamierzchłych czasach, które nie są tak odległe, tak?
Nie są odległe, natomiast w tej chwili już w 2008 roku to chyba jeszcze pani minister Kopacz wprowadziła profilaktykę pierwotną u dzieci, czyli w momencie zdiagnozowania hemofilii u dziecka, w zasadzie po pierwszym wylewie, jeżeli oczywiście zostanie to na wychwycone, jest podawany czynnik i sądzę, że ci pacjenci będą naprawdę w świetnej formie. Także ten los chorych na hemofilię, jeżeli są dobrze leczeni, jest zdecydowanie łatwiejszy w tej chwili.
Łatwiej i korzystniej i dla zdrowia, i dla całych tych procedur ministerialnych jest, żeby chory był zaopatrzony w ten czynnik, żeby nie dochodziło do tego rozrostu inwalidztwa, żeby później ci chorzy nie musieli siedzieć w domu na tych rentach, tak, z ZUS-u i lepiej zaopatrzyć chorych w czynnik i wprowadzić też rehabilitację.
Zmiany mentalne też bardzo nastąpiły, ponieważ chorych właśnie przebywających na rentach, tak zwanych chorych to pokutują jakieś takie przyzwyczajenia z dzieciństwa. Ja czasami nazywam ich żartobliwie, że to są chorzy tacy obłożeni gąbkami. I to są chorzy, którzy w wieku dorosłym przebywają na rentach, wycofują się niestety społecznie. Tych chorych jest coraz mniej. W tej chwili osoby, które są na czynniku, czują się pewnie. W zasadzie chory na hemofilię w tej chwili może wykonywać wszystkie zawody, jakie sobie zażyczy. I jeszcze nawiązując do dyscyplin sportowych, oprócz sportów oczywiście kontaktowych, ale takich no, skrajnie kontaktowych, to uważam, że w tej chwili chory na hemofilię może w zasadzie...
Ale tutaj mówimy o chorych, których nie dotknęły te zmiany zwrotnienia.
Tak, mówię o Młodej Gwardii, aczkolwiek mamy paru pacjentów, którzy już przebyli zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego. I ten kolega, który się przewrócił na rowerze w Poznaniu i tak źle trafił do środka ratunkowego, on jeździ na rowerze w tej chwili, to jest 43-letni chory po endoprotezie, który miał problemy z chodzeniem, w tej chwili jeździ na rowerze po 100 kilometrów nawet.
No właśnie, a rehabilitacja chorych na hemofilię, pani Lunszu, którzy mają tą właśnie artropatię stawów, co mocno powoduje im to ograniczenie zakresu ruchu, jest jakaś specjalna? Co by pan zalecał? Co pan zaleca?
Co zalecam? No, przede wszystkim zależy, jaki cel nam przyświeca. Przyświeca nam rehabilitacja. Generalnie jest to proces, który ma przywrócić albo pełną sprawność, albo sprawność maksymalnie możliwą do osiągnięcia. I zależy, jaki wyznaczamy sobie cel. Jak ten chory przychodzi, to przeprowadzam z nim obszerny wywiad, rozmawiamy, czego by chciał, co by chciał osiągnąć. Albo utrzymujemy po prostu stan, taki stan, jaki jest i dbamy o to, wzmacniając mięśnie, wzmacniając stawy, nie dochodziło do dalszych uszkodzeń lub w ogóle jakichkolwiek uszkodzeń. Albo przygotowujemy pacjenta do endoprotezoplastyki, czyli do wymiany któregoś ze stawów i wtedy staramy się przywrócić niemalże pełny zakres ruchu tego stawu.
A taki chory przed serią ćwiczeń, który dostanie w zalecenie na przykład od pana, powinien sobie podawać czynnik krzepnięcia, bo mówimy tutaj o wysiłku w pewnym sensie też fizycznym, tak?
Tak. Zależy, kiedy podał sobie ostatnią dawkę. Czyli musi być, jeżeli mamy, oczywiście musi być poziom czynnika krzepnięcia zbliżony do poziomu człowieka zdrowego. Czyli jeżeli przychodzi pacjent w czwartek, a podał sobie czynnik 5 dni temu, no to oczywiście ten czynnik należy podać natychmiast przed podjęciem ćwiczeń, jakieś 2 kwadranse, godzinę. Natomiast jeżeli jest dawka czynnika była właściwa i podana w odpowiednim czasie, no to nie musi. Ale generalnie każdorazowo ja pytam chorego, kiedy podawałeś sobie czynnik, ile sobie podałeś i na podstawie tych danych podejmuję decyzję, czy podejmować, czy ćwiczyć, czy stosować terapię, no, czy podać czynnik i odczekać chwilę, no, lub zdarza się tak, że no, rozstajemy się na ten dzień i umawiamy w innym terminie.
Jeśli zmiany zwrotnieniowe i brak ruchu no, są poważne, no to wtedy takiego chorego też czeka operacja, tak?
Brak ruchu generalnie powoduje błędne koło, czyli brak ruchu, czyli wspomniane gąbki i siedzenie w domu powoduje zaniki mięśniowe, powoduje osłabienia stawów. Te osłabienia powodują z kolei, są przyczyną wylewów. Kolejne wylewy znowu unieruchamiają tego chorego i to bardzo, bardzo przyspiesza artropatię.
A te zabiegi, no to rozumiem, że jakie są te zabiegi chirurgiczne poprawiające ruchomość tych chorych? To taka ostatnia deska ratunku jest?
Ostatnią deską ratunku jest kilka zabiegów. Próbuje się czyścić te stawy. to przynosi efekt, to jest wszystko osobnicze w tym przypadku. Na to, i to oczywiście decyzję tu podejmuje ortopeda, który to też ortopeda, dobrze, aby to był ortopeda, który ma związek z hemofilią.
Doświadczenie.
Doświadczenie w tym zakresie oraz współpracuje z hematologiem. Także po raz kolejny podkreślam konieczność jednak powstania takowych ośrodków, o których rozmawialiśmy. Bardzo dobrze funkcjonuje to w Warszawie, gdzie hematolog ściśle współpracuje właśnie z ortopedą i panowie wspólnie przeprowadzają zabiegi,
podejmują właśnie decyzje,
tak, takie do protezy plastyki. I drugi taki ośrodek jest w Krakowie. Chorzy w zasadzie z całej Polski udają się właśnie do tych dwóch ośrodków.
No właśnie, ośrodków dla chorych na hemofilię jest niewiele w Polsce. Ośrodków specjalizujących się w operacjach, takich typowych operacjach, które mogą zostać wykonane na organizmie chorego na hemofilię, też jest niewiele. A jak jest z ośrodkami rehabilitacji? No bo czy w jaki sposób by chorzy uzyskali taką pomoc? Nie muszą przejeżdżać połowy kraju w poszukiwaniu specjalisty, rehabilitanta. Czy to jest jakaś droga, żeby to ułatwić? Żeby taki chory na hemofilię miał dostęp do dokumentacji albo do zaleceń, albo nie czekał po pół roku czy rok w kolejce, by wiedział, w jaki sposób może przeprowadzać tą, powiedzmy, nawet domową rehabilitację też.
No, to po raz kolejny podkreślę, iż powinny powstać ośrodki leczenia hemofilii, tak zwane ośrodki referencyjne, gdzie byłby komfort dla wszystkich, ponieważ byłby komfort dla ortopedy, który wiedziałby, iż po przeprowadzeniu zabiegu przekazuje pacjenta w fachowe ręce, a również byłby, sądzę, że byłby to komfort dla fizjoterapeuty, który w każdej chwili i przy każdej jakiejś wątpliwości mógłby skonsultować dany przypadek z hematologiem. No, my mamy taki komfort, ponieważ pracujemy w ośrodku prywatnym, gdzie przyjmują hematolodzy, mamy ortopedę na miejscu, ultrasonografistę, także ja w każdej chwili w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących strony hematologicznej mam możliwość konsultacji dotyczącej tegoż pacjenta w każdym momencie. Także to jest dla mnie jakiś taki komfort pracy. Są program leczenia hemofilii, który kończy się w przyszłym roku, Narodowy Program Leczenia Hemofilii do roku 2018, przewidywał coroczne szkolenie dla fizjoterapeutów z różnych ośrodków. I ja również uczestniczyłem w tych szkoleniach. Te szkolenia miały miejsce w Warszawie w Instytucie Hematologii. Także jest parę osób, które w Polsce są wyuczone, wyszkolone właśnie w opiekowaniu się chorymi na hemofilię. Ale no to jest cały czas za mało. Takich z prawdziwego zdarzenia ośrodków niestety nie ma. No jest część w Warszawie, część w Krakowie, ale to jeszcze nie to, czego by się oczekiwało.
Trzymam kciuki za to, żeby powstały ośrodki leczenia chorych na hemofilię w całej Polsce, wyspecjalizowane z ortopedami, z rehabilitacją, z tym całą otoczką medyczną, która jest w każdej placówce, ale w tych placówkach jest dla, powiedzmy, ludzi, którzy są chorzy na inne schorzenia, bardziej popularne, ale tam nie mogą się chorzy na hemofilię leczyć. Trzymam też kciuki za to, co powiedział pan Piotr, czyli żeby ta dawka czynnika była kwartalna, 4 razy do roku, żeby chorzy udawali się do RCK, a nie 12 razy w ciągu roku. Poruszyliśmy dzisiaj bardzo ważne tematy zdrowotne, które dotyczą nas, społeczeństwa, bo chorych jest kilka tysięcy w Polsce. Moimi i Państwa gośćmi byli pan Piotr Pańczyszyn i pan Janusz Zawilski. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie i korzystając z okazji bardzo chciałbym pozdrowić pana Bogdana Gajewskiego, który...
Tak, przyłączam się do pozdrowień.
Który bardzo, bardzo wielkie zasługi ma, także ukłony, Bogdanie. Do widzenia.
Dziękujemy.